Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, czasami jedno zdanie komentarza powoduje u mnie, znaczy najczęściej niestety, podniesienie ciśnienia, ale bardzo często jest to tak celne zdanie, znaczy niekoniecznie to, które powoduje podniesienie ciśnienia, odwrotnie, ale bardzo często Państwo macie tak celne uwagi, że muszę się do tego odnieść. W tej chwili, dosłownie chwilę temu, przeczytałem uwagę pana Henryka Domagały. Cieszę się, że pan występuje pod własnym nazwiskiem i imieniem i nie wstydzi się go, co jest rzadkością jednak w polskim internecie. No ale to jest, powiedzmy sobie, sprawa drugorzędna. Natomiast to, co pan Henryk Domagała napisał pod moim felietonem z 16. Chińska Midea będzie posiadała ponad 50-70% udziału w niemieckiej firmie robotyki przemysłowej, jest naprawdę niezwykle celne, aż się prosi o komentarz. Pan Domagała napisał, co następuje. Jeśli Chińczycy swoją potęgę wykorzystają dla dobra ludzkości, to chwała im. Jeśli inaczej, to bieda. Nam. Tak. Bardzo, bardzo celnie, bardzo słusznie. Ja, jak pan, dziękuję za ten jednozdaniowy komentarz, naprawdę niezwykle cenny i niezwykle celny. A ja powiem tak, ja wielokrotnie państwu powtarzam, że ja nie jestem wróżbitą, nie potrafię wróżyć z kart, nie potrafię przewidywać przyszłości, nie jestem jasnowidzem, a kryształowej kuli też nie mam. Uważam, że przewidywanie przyszłości, jak to czynią niektórzy znawcy, sinolodzy. O, dobrze, nie będę się nad nimi znęcał. Jest zupełnie bez sensu. Natomiast ujmę to w ten sposób. Ja zawsze, jeśli myślę o Chinach, to myślę o tym, co się stało na tym terenie, w tym państwie, w tym kraju, z tym narodem przez ostatnie kilka tysięcy lat. No więc i z tego ewentualnie można wyciągać jakieś wnioski na przyszłość, aczkolwiek w tej chwili to, co się z nim dzieje, jest takim zaprzeczeniem bardzo wielu chińskich cech z tamtych tysięcy lat, że no właśnie, że wyciąganie wniosków na przyszłość z tego, co się stało dawniej, jest niezwykle ryzykowne, więc ja nie będę próbował wyciągać wniosków na przyszłość. Ja spróbuję tylko powiedzieć, dlaczego pewne zachowania ich jako narodu, ich jako państwa, co bardziej ważniejsze być może, jako państwa, wskazują na to, że pewne rzeczy będą się działy w przyszłości lub inne nie będą się działy. Otóż przede wszystkim przez całe swoje istnienie, proszę nie zapomnieć, że Zhongguo, czyli w luźnym bardzo tłumaczeniu Chiny, to nie Chiny, a między innymi państwo środka, ale tak naprawdę wszystko, co pod niebem. To jest właśnie to, czyli to było, to kształtowało ich, to sformułowanie jakby jest kwintesencją tego, co kształtowało ich sposób myślenia. Proszę nie zapomnieć o tym, że przez tysiące lat Chińczycy wierzyli, że są jedynym narodem o wysokiej kulturze, któremu dane jest żyć na ziemi. A byli bardzo zamknięci, jak Państwo zapewne wiecie. To był naród tak zamknięty, że żeby wyjechać poza granicę, trzeba było mieć pozwolenie cesarskie. Tak. A ludzie byli tak nieruchawi, w tym bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, że wyjazd poza wyjście poza teren własnej familii, własnego rodu, części wsi, to było osiągnięcie. Niektórzy przez całe życie w ogóle nie wychodzili ze swojej wsi. Mówię o wsiach, dlatego że to był naród agrarny, to było państwo agrarne. I wszyscy, którzy mieszkali w miastach, byli uważani za nieprodukcyjnych, nieproduktywnych, nierobów. Więc i to się nagle zmieniło. To się zmieniło te 30 kilka lat temu. Zaczęło się zmieniać 30 lat temu. No i w tej chwili mamy eksplozję. Eksplozję wyjazdów Chińczyków, których już mocno ponad 100 milionów w jednym roku, ostatnim 15, wyjechało na zewnątrz. I to nie tylko tak, że oni wyjechali do, powiedzmy sobie, przekroczyli granicę, 10 km wrócili. Nie. To są podróże po całym świecie. Więc, ale to jest istotne. To jest istotne, o czym mówię. Druga rzecz bardzo istotna, znaczy tak było. Chińczycy byli narodem osiadłym, teraz to się bardzo zmieniło. Bo nagle stali się fabryką świata, wobec tego musieli siłą rzeczy, skoro stali się fabryką świata, jakby nawet nie z własnej woli. Ale tak się stało, już nie będę dociekał przyczyn, no i jakby musieli się ruszyć z tych Chin i się ruszyli tłumami. Jako, że ich jest gigantyczna ilość, więc tu ruszyli się tłumami. Druga sprawa, bardzo istotna, kultura chińska. Otóż proszę nie zapomnieć o tym, że wprawdzie Chińczycy jeszcze bardzo niedawno mówili o wszystkich niechińczykach barbarzyńcy, ale to dobrze by było, żebyście Państwo wiedzieli, że to słowo barbarzyńcy odnosiło się do nie tyle do człowieka obcego, co człowieka obcej kultury. Obcej kultury. To jest zasadnicza różnica. Jeśli ktoś był z innego państwa, ale jakby zasymilowany z kulturą chińską, to wtedy wszystko było w porządku. To był swój człowiek. A to nie był barbarzyńca. A Chińczycy wiedzieli o tym, bo nie musieli wierzyć, wiedzieli o tym, że ich kultura była naprawdę bardzo wysokich lotów. Była najwyższych światowych lotów. A tak naprawdę to się działo, te najwyższe światowe loty, to był okres pierwszego tysiąclecia po Chrystusie. Znaczy, mówiąc oczywiście naszym językiem. Ujmując daty w naszym sposób, nasz sposób chronologicznie, w nasz sposób. Otóż później ona niestety w tym drugim tysiącleciu zaczęła mocno podupadać, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to biali się nauczyli, ukradli Chińczykom całe setki, tysiące rozwiązań technicznych i innych. To drugie. A więc ta kultura zarówno wysoka, jak i taka codzienna, to było kiedyś coś na porządku dziennym. To oczywiście w dużej mierze niestety zostało zniszczone, szczególnie ta kultura codzienna, bo niestety okres XIX wieku to był okres straszny dla Chin. Okres straszny i co do tego nie mam żadnej wątpliwości. I teraz czy coś z tego zostało? Z tego, jak niektórzy sprymitywizując, powiedzą, a Chińczycy noszą wysoko nos zadarty. Tak, im to zostało. W dużej części im to zostało. Oni uważają się za coś lepszego. Czy mają powód? Myślę, że dużo powodów mają. Ale w tej cywilizacji, w której my żyjemy, jest to cywilizacja wstydu. Nam się wmawia, nie tylko nam Polakom, nam szczególnie w ostatnich latach, ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu, 40 lat wmawiało się białym, że są źli, że są niedobrzy, że są niemądrzy, że są głupcami, więc przyznawanie się, bycie dumnym, szczególnym Polakiem, to było coś, coś passé. No właśnie, ale Chińczyków nikt nie przekonywał, że są, że to, że są dumni, jest niewłaściwe, więc oni, im to pozostało. Oczywiście ja mówię o klasach, które rozumieją, o czym ja mówię. A więc klasach średnich, klasa średnia, klasa wyższa. I teraz tak, kolejny element, a więc poza tym, tą jakby zamknięciem się, a później otwarciem, poza kulturą bardzo wysoką, a później no, zgarlałą. Teraz będę mówił o sprawach wojskowych. Czyli o czymś, co w Chinach praktycznie rzecz biorąc nie miało większego znaczenia. Chiny, proszę Państwa, a powiedział to mój wielki mistrz, profesor Gawlikowski, mistrz intelektualny oczywiście, powiedział, że gdyby Chińczycy mieli zapędy imperialne, to myśmy już dawno mieli skośne oczy. I co do tego, nie mam wątpliwości. Proszę Państwa, był w pewnym momencie taki etap w czasie dynastii Ming, bo dynastia Ming to przecież dynastia wywodząca się z Mongołów, prawda? Z Chingis Hana, z rodu Chingis Hana. Więc, ale to powiedzmy sobie, że to byli synizowani Mongołowie. No więc i oni oczywiście zarówno za czasów Chingis Hana, jak i po nim ten podbój, przede wszystkim za czasów Chingis Hana, ale i później ten podbój był gigantyczny, ale tutaj nie ma co w ogóle. Nie ma co porównywać. Do całej reszty czasu imperium, do całej reszty cywilizacji właściwie nie imperium, cywilizacji chińskiej, bo cały czas, cała cywilizacja chińska to jest raczej zamykanie się we własnych granicach. To nie jest ekspandowanie, to jest raczej zamykanie się we własnych granicach, a jeśli ekspansja to powolna, ewolucyjna, ekspansja kulturowa, jak powiedziałem, kulturowa, a więc przejmowanie, wchłanianie narodów, które uważały, że to, co proponują im Chińczycy, jest o tyle wyższe od ich własnej kultury, że warto zasymilować się z Chińczykami. Tak zresztą było z Rzymianami kiedyś, na przełomie wieków, w przełomie tysiącleci. A przynajmniej ery. Więc tutaj no, najlepszym przykładem na to, jak Chińczycy byli nieekspansywni, były czasy admirała Hu, zresztą muzułmanina z pochodzenia, który owszem podróżował po świecie, ale właśnie to jest coś zupełnie innego niż jego czasy, to znaczy jego wyprawy to inne niż wyprawy Magellana i tak dalej, i tych wszystkich innych rozbójników, bandytów, piratów, korsarzy, którzy pływali po to, żeby podbijać dla korony hiszpańskiej, brytyjskiej i każdej innej, francuskiej. Nie, w przypadku Chińczyków te wyprawy, gigantyczne zresztą, gigantyczne, nie mające sobie równych gdziekolwiek, kiedykolwiek. Przeczytajcie Państwo, polecam. To były wyprawy pokojowe. To były wyprawy, których celem było zjednywanie sobie pokojowo, wręcz kupowanie przychylności różnego rodzaju królestw i państw po drodze. Rozumiecie Państwo? Nie rozumiecie? Nie dziwię się, bo w naszej białej mentalności wyprawa to jest oddział wojskowy, który przede wszystkim napada na tubylców, prawda? Natomiast tam nie było żadnych oddziałów wojskowych. Nie. Tak, nie było. Byli uczeni, byli tłumacze, było wszystko, były skarby nieprzebrane. Tak, no więc to była ta zresztą jedyna w swoim rodzaju ekspansja w XIII wieku. Notabene zakończona tragicznie, albowiem eunuchowie cesarscy po śmierci cesarza, który był jakby protektorem admirału, eunuchowie kazali zniszczyć całą flotę, zniszczyć wszystkie dokumenty, kompletnie zniszczyć wszystko, żeby nie został ślad po tym, że Chińczycy odbywali podróże. Rozumiecie Państwo? Nie rozumiecie? A no, to wszystko w porządku. Więc taki był ekspansjonizm w cudzysłowie oczywiście. Tak można zobrazować ten ekspansjonizm ówczesny przez całe te tysiąclecia. Więc go nie było w ogóle. Słowem, ja cały czas, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to jedno zdanie mnie jakby podkusiło, mnie podłychtało, sprowokowało mnie, bo to, co Państwu powiedziałem, jest jakby podstawą, jest jakby fundamentem współczesnych Chin. Z tego należałoby wyciągnąć wniosek, że po pierwsze, Chińczycy, znaczy nie ma powodu, żadnego powodu, żeby oni przestali być dumni ze swojej ojczyzny. Żeby oni uważali, że ich świat, chiński świat jest centrum wszechświata. Myślę, że nie ma ku temu powodu, aby oni przestali tak myśleć. A jeśli sprawy w Chinach, w samych Chinach, pójdą w tym kierunku, iż kolejne kierownictwa państwa będą zwracały większą uwagę na chińskość, na konfucjanizm, na pobudzenie, na powrót do tego konfucjanizmu, na bycie dumnym ze swojego narodu, ze swojej kultury, bo tego jeszcze nie ma. Tego jeszcze nie ma, tego dalece jeszcze nie ma. W szkołach daleko, daleko jeszcze do tego, aby powrócić do swojej chińskości, powrócić w szkołach średnich, podstawowych, średnich, wyższych, jeszcze jest daleko, aby powrócić do swojej chińskości, do tego, aby być dumnym ze swojej chińskości. Więc jeśli to wszystko będzie się działo w tym kierunku, to ja myślę, że przy założeniu, że wreszcie szlak trafi Stany Zjednoczone, czyli jednego łajdaka, znaczy jednego z dwóch łajdaków, bo Rosja drugi, jednego z dwóch łajdaków światowych, którzy sobie ostrzą, znaczy na pewno w tej chwili ten łajdak ostrzy sobie zęby na Chiny, więc jeśli ten łajdak sam się załamie pod własnym łajdactwem, czego mu serdecznie życzę, to nie będzie absolutnie żadnego powodu, nie znajdzie się absolutnie żaden powód, dla którego Chiny miałyby rosnąć militarnie. Bo na pewno oczywiście miary, no bo każde potężne państwo, potężne finansowo, potężne ekonomicznie, musi mieć jakąś stosowną armię, ale stosowną. No nie taką jak taką gigantyczną jak bandyckie Stany Zjednoczone. A więc ja myślę sobie, że Chiny wykorzystają, już powoli kończąc, Chiny wykorzystają swoją potęgę, potęgę ducha, potęgę kultury, potęgę tych kilku tysięcy lat, potęgę kultury, w kulturze tych kilku tysięcy lat, wykorzystają tą potęgę, tak jak jej do tej pory nie wykorzystują. Zupełnie. Wykorzystają do promowania przede wszystkim swojej chińskości. Do promowania siebie, do promowania swojej kultury. Ich potęga powinna ekonomiczna, ich potęga ekonomiczna, bo są militarnym karłem. A ich potęga ekonomiczna powinna, moim zdaniem, służyć promowaniu chińskości na świecie, chińskiej kultury, tych przepięknych rzeczy, które Chiny ze sobą niosą. I myślę, że tak właśnie w tym kierunku to pójdzie, że może nastąpić, podejrzewam, że jeśli USA tego nie zniszczy na samym wstępie, to może nastąpić renesans kulturowy, pełnym tego słowa znaczeniu, bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Renesans kulturowy, chiński renesans kulturowy, który zaowocuje również renesansem kultury na całym świecie, bo jakby ta wysoka kultura chińska będzie ciągnęła za sobą wszystko za sobą, do góry. I tak ja to, tak jak to widzę, natomiast zupełnie nie widzę, nie obawiam się, nawet mi do głowy nie przyjdzie, a chyba trochę znam Chiny, że będzie inaczej, że będzie przeciwnie. Po prostu nie miałoby się to skąd wziąć. Oni nigdy nie byli, jak powiedziałem, konkwistadorami, najeźdźcami, a nigdy nie ekspandowali na zewnątrz. Nawet jeśli teraz ekspandują, to właśnie tylko i wyłącznie proszę zwrócić na to uwagę. Ja na to zwracam uwagę bardzo często. Ekspandują gospodarczo, natomiast nigdy nie odgrażają się, że a jak spróbujecie nam zrobić krzywdę gospodarczo, to my wam pokażemy. Czy politycznie. No nie, to po prostu zupełnie inny sposób myślenia, widzenia świata. Więc tutaj chciałbym podziękować jeszcze raz panu Domagale. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, bardzo długi felieton, mam nadzieję, że część osób posłucha do końca, bo chciałbym, żeby to było jakby moje credo w tej materii. A nie tylko moje credo, ale to jest, jak przypuszczam, można, gdybym zapytał, miał okazję zapytać profesora Gawlikowskiego, to podejrzewam, że on by powiedział podobnie. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.